Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. W atmosferze bożonarodzeniowej życzliwości i radości dzisiaj chcemy rozmawiać o realnych problemach Polaków i tego pokolenia, które ciężkie pieniądze wpłaciło w latach 70. i 80. na polisy. Mieli z tego otrzymywać renty w tych czasach, w których przyszło im osiągnąć wiek, czy to emerytalny, czy to wiek, gdy już trudno podjąć pracę fizyczną, czy też umysłową. Okazało się, że dostają za to śmieszne grosze, a mieli otrzymywać świadczenia w wysokości obecnych średnich płac sfery budżetowej. Są z nami w tym temacie pokrzywdzeni przez PZU mecenas Janusz Wojciechowski, poseł Rzeczypospolitej Polskiej do Parlamentu Europejskiego. Witamy gorąco i serdecznie.
Cześć Boże, witam serdecznie.
Jest z nami prawnik Maciej Łodyga.
Cześć Boże.
I inicjator dzisiejszego spotkania, pokrzywdzony przez PZU, Zdzisław Kostrzewski.
Cześć Boże.
Przedstawiamy pana, można powiedzieć, na końcu, ale najbardziej jesteśmy zainteresowani tym, co pan powie, jak pan przedstawi nam tę sytuację. Dlaczego pan wpłacał wtedy pieniądze? Jakiej rzędu sumy były to? Co wtedy można było za to kupić? Jaką równowartość te pieniądze miałyby teraz? I jakie pan otrzymuje świadczenia? Rozumiem, że nie tylko pan, ale również tak, panu podobni.
Proszę ojca, ja z wielką radością przyjąłem tą wiadomość, iż na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maria będzie można nagłośnić sprawę tysięcy pokrzywdzonych przez PZU z powodu tak zwanej renty odroczonej, polisy renty odroczonej. Ja chciałbym na wstępie powiedzieć mianowicie cośkolwiek na temat PZU i PIZUS-u. Wszyscy wiemy, że w dzisiejszych czasach trzeba się ubezpieczyć. ZUS jest instytucją, która w stosunku publiczno-prawnym ubezpiecza obywateli. Pytanie, że to pracodawcy wpłacają. Pytanie jest zawsze, od dawna już było, co się stało z tymi pieniędzmi, dlaczego w tej chwili emeryci nie mogą z ZUS-u otrzymać z dawnych wpłat swoich emerytur, tylko finansowane są z bieżących wpływów. Natomiast mnie interesuje szczególnie PZU. Jest to instytucja, która obecnie jest spółką akcyjną z dużym kapitałem, bodajże 49% kapitałem państwowym, i to jest instytucja o stosunku cywilnoprawnym, a więc nie ma tej obligacji, nie ma tego przymusu. Każdy może się ubezpieczyć, jeśli tylko chciał. No, w związku z tym muszę powiedzieć coś na temat renty odroczonej. Polisy renty odroczonej były sprzedawane wówczas, kiedy kończył się już reżim Gomułki, a w ten czas Gierek odezwał się: pomożemy. No rzeczywiście ludzie, widząc nowego zwierzchnika, z większym temperamentem, ale już nie takim jak wówczas, kiedy Gomułka został przyjmowany, pomagali w rozmaity sposób. Pomagały również i drukarnie, drukując pieniądze, banknoty. Pomagali również i PZU. Ono bowiem najmowało agentów, za prowizją oczywiście. Chodzili oni po domach i sprzedawali polisy renty odroczonej, oczywiście również posagowe i inne, ale byli oni z tej prowizji na pewno bardzo zadowoleni, bo to było chyba 20 czy ile procent, nie wiem dokładnie. W każdym razie dużo ludzi na skutek ich oferty zgodziło się zakupić za 100 tysięcy, za 200 tysięcy. Nawet mam tutaj w aktach przypadek, że wziął człowiek kredyt z banku, ażeby wykupić polisę renty odroczonej. I on już kredyt spłacił, a rentę odroczoną będzie miał wypłacaną dopiero w roku 2014. Podziwu godny był jego entuzjazm i wiara w tę instytucję, czyli przedsiębiorstwo PZU. Ja chciałbym w takim razie poprosić, ażeby te odrukowanie pieniędzy i tę sprzedaż polis ubezpieczeniowych renty odroczonej było tematem naszego dzisiejszego tu spotkania. Ponieważ, jak wiadomo, ci agenci byli bardzo zadowoleni, a ludzie, którzy kupowali polisy ubezpieczeniowe, nie zdawali sobie sprawy, że równocześnie idzie inflacja z powodu drukowania pieniędzy. Tu w Toruniu, w mieście, gdzie Kopernik wyraził swoją teorię pieniądza, że pieniądz gorszy wypiera pieniądz lepszy, czyli srebrne monety wypierały monety złote. Ten temat jest szczególnie interesujący, ponieważ to jest tak, jak gdyby zamienił siekierkę na kijek w tych rentach tutaj o ludzi ubezpieczonych. Te bajeczne renty okazały się, jak za chwileczkę przejdę do dokumentów, ponieważ mam tutaj listę na razie 25 poszkodowanych. Jest to bardzo mała ilość, ponieważ to był skutek dwóch artykułów, które Gazeta Polska The Times, Głos Wielkopolski, opublikowała w sierpniu i w listopadzie. Tu właśnie te dwa artykuły na razie spowodowały, że zgłosiły się do Towarzystwa Poszkodowanych przez PZU te 25 osób.
Panie Zdzisławie, słyszymy dużo rzeczy, rozróżnienie pomiędzy ZUS-em a PZU. Słyszymy o wartości lepszego i gorszego pieniądza. Słyszymy o tych osobach, które zostały poszkodowane, które teraz jednoczą się w stowarzyszeniu na rzecz poszkodowanych. Gdyby pan mógł powiedzieć tak bardzo osobiście, ile pan wpłacił, jakie to były wtedy pieniądze i czy pan już korzysta z tej renty odroczonej, czy są panu wypłacane świadczenia?
Tak, proszę ojca. I powiem szczerze i otwarcie. W latach, kiedy zmarł mój ojciec i udało mi się wysądzić po prostu pewne kwoty z przedsiębiorstw państwowych, wpłaciłem 100 tysięcy złotych do PZU. Czarujący był pan, który oferował to, nawiasem mówiąc, ojciec znanego artysty, a więc artystycznie do mnie podszedł, ponieważ był bardzo kulturalnym kupcem, to zdałem sobie. Nie miałem zaufania do systemu PRL, ale do niego i mówiłem, może jakoś w ten sposób te 100 tysięcy złotych, następnie w ratach wpłacałem jeszcze jakieś tam kwoty, razem 100 tysięcy. Moja żona natomiast wpłaciła drugie 100 tysięcy, oczywiście w ratach rozmaitych. I obecnie te 100 tysięcy powoduje, że ja otrzymuję 250 czy 290 zł miesięcznie, a moja żona otrzymuje podobną kwotę, czyli otrzymujemy 600 zł. Biorąc pod uwagę, że kwoty wpłacone w ten czas, w roku 1976, to były razem chyba 6 maluchów lub nawet mieszkanie, domek prawie, to krzywda jest oczywiście. I w związku z tym zawsze sobie pytam się, ponieważ nie występuje, jeszcze raz zaznaczam, Z mojego interesu, ja występuję w imieniu tych ludzi, którzy nie zdają sobie sprawy, że oni nie mając wykształcenia ani prawniczego, ani wykształcenia ekonomicznego, to byli przede wszystkim biedni ludzie w małych miasteczkach, ale również i większych. Sprzedali swoje warsztaty, swoje nawet jakieś tam powiedzmy domki, odebrali po rodzicach jakiś spadek i wpłacali tutaj. Tak jak powiedziałem, jeden znalazł się człowiek, który 500 tysięcy złotych zaciągnął kredyt w banku, ażeby kupić polisę renty ubezpieczeniowej i obecnie ten człowiek jeszcze nie otrzymuje renty. On dostanie ją dopiero w roku 2014. Pytanie jest, czy państwo zdają sobie sprawę, jak on klnie w korespondencji do mnie? Ja tych słów nie będę przytaczał. Lepiej jak jest przytaczamy. Wiele ludzi, ile łez jest, ile tragedii jest, ja dlatego przeczytam, jeśli ojciec pozwoli, pierwszy dokument tutaj jest, mianowicie jest taka pani Norkowska z Ujścia, która w roku 1976 wykupiła polisę. A w związku z tym, jak ta polisa brzmiała i jak oferowano i na jakich warunkach, to proszę obecnego tutaj prawnika, pana Macieja, żeby zechciał zreferować, jaką ofertę otrzymała pani Norkowska z Ujścia, aby mieć w roku 55 roku życia emeryturę.
Pani Norkowska wpłaciła w 1976 roku 100 tysięcy złotych. Dzisiaj, szczególnie młodym osobom, trudno sobie wyobrazić, jaka była realna wartość tej kwoty, ale w 1910 roku prezes Głównego Urzędu Statystycznego wydał takie obwieszczenie w sprawie przeciętnych wynagrodzeń w okresie PRL-u. Ono jest bardzo pomocne. Sądy też właśnie korzystają z tego obwieszczenia waloryzując świadczenie w procesie. I z tego wieszczenia tutaj mogę zobaczyć, że w 1976 roku przeciętne wynagrodzenie wynosiło 4281 zł, czyli te 100 tysięcy złotych to było mniej więcej 23 pensje miesięczne. Otóż zgodnie z umową pani Norkowska miała mieć wypłacane miesięcznie po uzyskaniu 55 roku życia prawie 1300 zł, czyli była to kwota stanowiąca ponad 1/4 ówczesnej przeciętnej pensji. W dzisiejszych czasach przeciętna pensja wynosi miesięczna netto trochę ponad 2000 zł, czyli 1/4 z tej kwoty to jest około 500 zł. No i oczywiście pani Norkowska 500 zł nie otrzymuje obecnie. Ta kwota jest mniejsza. Z listu wynika, że otrzymuje około 200 zł. I to też dopiero po zawartej ugodzie. W roku 1993 w pierwszym piśmie zaproponowano jej wypłatę kwoty 430 tysięcy złotych, znaczy starych złotych przed denominacją. I jak tutaj w liście podaje pani Norkowska, była to równowartość pary butów wtedy.
Pan mecenas Janusz Wojciechowski przysłuchuje się, przegląda, mówi też, że dobrze zna tę sprawę. Jak tym osobom można pomóc i co może zrobić państwo, które poprzez swoje 49% udziałów w PZU może wpłynąć na to przedsiębiorstwo, aby były te świadczenia płacone zgodnie z umową, tak jak i żeby ten przelicznik był naliczany sprawiedliwie, a nie tylko korzystnie dla jednej strony.
Więc najpierw trzeba powiedzieć, że mamy do czynienia ze skutkami tych reform, tak zwanych reform liberalnych, które nastąpiły na początku lat 90. Wtedy, kiedy właściwie w dwie strony ściągnięto z ludzi ogromne pieniądze. Z jednej strony skrupulatnie podwyższano oprocentowania kredytów zgodnie z inflacją, czy nawet powyżej, i pamiętamy jak wielu ludzi doprowadzono do bankructwa poprzez egzekwowane z ogromną bezwzględnością kredyty wtedy, a z drugiej strony te pieniądze, które ludzie mieli zdeponowane w państwowych wtedy instytucjach finansowych, w bankach czy w PZU właśnie, te pieniądze nie zostały zwaloryzowane. Czy były waloryzowane, ale to była waloryzacja absolutnie nieadekwatna, niewspółmierna do rzeczywistej zmiany siły nabywczej pieniądza. No to był taki rabunek, rozbój w biały dzień, tak to można powiedzieć, co wtedy zrobiono z ludźmi poprzez właśnie wtedy, kiedy się taka wielka inflacja miała miejsce, rok 89, 90, i to kosztem ludzkiej krzywdy te tak zwane reformy się dokonały. I teraz jaka jest w tej chwili sytuacja prawna? Otóż prawo jest po stronie ludzi, tych, którzy takich pokrzywdzonych jak pan Kostrzewski czy wielu innych, a jest tysiące takich ludzi, to są tych rent odroczonych, z tego co zdążyłem ustalić, to jest kilkanaście tysięcy, a innego rodzaju rent 27 tysięcy, to podawano w 98 roku takie dane. I teraz prawo jest po stronie ludzi, dlatego że został wprowadzony w kodeksie cywilnym taki przepis, który mówi o możliwości zmiany umów, jeżeli zmieniła się siła nabywcza. No to jest oczywista sytuacja, ten przepis ma zastosowanie i ci, którzy idą do sądu przeciwko PZU, wygrywają te sprawy, to znaczy uzyskują, nie wiem czy w pełni satysfakcjonujące rozstrzygnięcia, ale w każdym razie w tych procesach zapadają korzystne rozstrzygnięcia. W obronie tych ludzi stanął też Sąd Najwyższy. W 92 roku wydana została taka uchwała, też korzystna dla, jakby pokazująca pewien, wytyczająca pewien kierunek orzekania w tego rodzaju sprawach. No tylko na czym polega problem? No na tym, że po prostu chodzenie do sądu w polskich warunkach to jest droga przez mękę, to są lata czekania bardzo często na wyrok, to są koszty, ogromne koszty przede wszystkim. Ktoś zostanie zwolniony czasem od kosztów, ale bardzo często nie. I to jest blokada w dochodzeniu tych kwot. No jest w tej chwili droga, która się otwiera, to jest droga tak zwanych pozwów zbiorowych. Od kilku miesięcy obowiązuje taka ustawa, która w pewnych sytuacjach daje możliwość, żeby grupa osób, którzy są w identycznej sytuacji prawnej, mają jakiś identyczny problem, mogą dochodzić swoich roszczeń. I to jest wedle mojej oceny jedna z takich sytuacji, gdzie ta instytucja może mieć zastosowanie. To wymaga zorganizowania się ludzi, tych poszkodowanych, więc bardzo dobrze, że są tacy ludzie jak pan Kostrzewski, którzy jakby podejmują ten problem, bo potrzeba się zorganizować. Potrzebni są prawnicy, bo to muszą kancelarie prawne się tym zająć. Jest tak zwany przymus adwokacki w tego typu sprawach. Ale jakby ta droga prawna jest trudna, żmudna, ale tutaj można powiedzieć tak, że prawo jest po stronie tych poszkodowanych. Sprawiedliwość z reguły też. Sprawiedliwość mam na myśli sądy. Natomiast no, nie stanęło i do tej pory po stronie tych ludzi państwo. Nigdy. Państwo jako właściciel PZU, jako państwo, które no, wcześniej było właścicielem całego PZU. Wtedy, kiedy kierowano, czy rozpoczynano prywatyzację PZU, w ogóle nie pomyślano o tych ludziach. Nie było żadnej decyzji, żeby kompleksowo załatwić tę sprawę. Państwo polskie powinno dbać o swoich obywateli i państwo doskonale wiedziało, jaka jest sytuacja. To wynika z rozlicznych dokumentów, że ci ludzie już od dawna upominali się o swoje prawa. Państwo tego nie załatwiło. Dzisiaj, no, trzeba powiedzieć się realnie, gdyby to próbować w drodze jakiejś ustawy podjąć, pewnie byłoby to możliwe, ale nie sądzę, rzeczy możliwe w sensie prawnym, natomiast zapewne niemożliwe w sensie politycznym. Nie sądzę, aby dzisiejsza większość parlamentarna w ogóle chciała się zająć tą sprawą, bo widzimy, co oni robią, że szukają możliwości zabierania pieniędzy, gdzie się tylko da, bo sytuacja finansów państwa jest dramatyczna, więc także i tu no, do tego nie sądzę, żeby się zdecydowali na jakiś polityczny ruch wobec PZU. I w związku z tym, no, chyba ta droga pozwów zbiorowych jest tutaj najwłaściwszą drogą i też się cieszę, że o tym problemie mówimy. Nie wykluczam, że jeżeli będzie większość parlamentarna po następnych wyborach, no, taka, która bardziej widzi ludzi, a nie rozumie krzywdę ludzi, że ta sprawa zostanie podjęta. Myślę tu o wygraniu wyborów przez Prawo i Sprawiedliwość. Ale dzisiaj nie sądzę, żeby były warunki polityczne do załatwienia tej sprawy przy tej większości, jaka istnieje. W związku z czym ta droga sądowa, cieszę się, że jest tutaj pan mecenas i ja panu Kostrzewskiemu dziękuję, że w ogóle podjął tę sprawę, bo rzeczywiście to jest wielka, ciągnąca się latami nienaprawiona krzywda ludzi, wynikająca nawet, znaczy, bo te umowy były z czasów PRL-u, ale tak naprawdę krzywda się stała wtedy, kiedy te umowy jakby no, straciły swoją wartość, a to się stało na początku lat 90. Tak po prostu te umowy stały się prawie że świstkiem papieru, te polisy odroczone, więc to jest żmudna, trudna droga prawna, ale możliwa do zastosowania.
No ale to nas nie usprawiedliwia, czy państwa w żaden sposób, ponieważ
w żaden sposób, tak.
Jeżeli państwo jest niewiarygodne i w tym wymiarze nie dotrzymuje umów wcześniej zawartych, to mamy powody do tego, aby w każdym momencie nie ufać temu, co jest od strony rządzącej, czyli ze strony państwa proponowane.
To było państwowe przedsiębiorstwo PZU oczywiście i nadal jest, chociaż już nie wyłącznie państwowe. Natomiast no, to jest rzeczywiście wielki akt no, zdrady jakiejś licznej grupy obywateli przez ich własne państwo. Państwo, do którego mieli zaufanie, państwo, któremu powierzyli swoje ciężko wypracowane, bardzo duże niekiedy pieniądze, jak słyszymy z tych przykładów, o których była mowa, i to państwo tych ludzi zawiodło. Zawsze jest czas na to, żeby taką krzywdę naprawić, nawet po dziesiątkach lat, ale musi być wola do tego. Dzisiaj takiej woli nie widzę.
Wielce wdzięczny jestem panu europosłowi za wyprzedzenie pewnych punktów mojego wystąpienia w sprawie zarówno tego pozwu zbiorowego, jak i do tego, do czego ja zmierzam w rzeczywistości jako Towarzystwo Pokrzywdzonych, a mianowicie do inicjatywy ustawodawczej, którą senatorzy i posłowie mieliby wystąpić w Sejmie, ażeby ustawowo, prawnie uregulować odszkodowania tych ludzi, ludzi, którzy, jak powiedziałem, nie mogli dzisiaj tutaj się zgłosić, bo są już obłożnie chorzy, są po prostu nie w stanie zapłacić za podróż nawet koleją i nie mogą delegować swoich dzieci czy wnuczków na to dzisiejsze spotkanie. Dlatego przepraszam bardzo, że tutaj miały być te dwie osoby. Niestety nawet w tym wypadku zawiało czy coś, zajechało czy coś tego. Nie mogą przybyć. Ja bym natomiast chciał jeszcze raz podkreślić. Mianowicie, że to odezwanie Gierka, pomożecie. To wpłynęło bardzo wielce na to drukowanie pieniędzy, że my mówimy tutaj o tysiącach, a potem słyszymy miliony. Niech każdy słuchacz Radio Maryja, telewizji, trwam, uzmysłowi sobie, że ta inflacja to nie jest ich winą. To jest winą systemu, który drukował pieniądze. To są wina, to jest właśnie ten gorszy pieniądz, o którym powiedział sobie, powiedzmy, kiedyś powiedział Kopernik, tu w Toruniu. Ja chciałbym jeszcze raz podkreślić, że pani Norkowska napisała wyraźnie, że mimo ona wpłacała w kilku ratach te pieniądze, 339 tysięcy złotych razem wpłaciła. Nie równocześnie, nie od razu. Ona nie miała tych pieniędzy. Prawdopodobnie wysupłała sobie, bowiem przymus posiadania, zapewnienia starości to jest jeden z podstawowych praw naszej egzystencji. I ona, jej zaoferowano w roku 1972 jedną parę butów. No czy to, jak to nazwać? Gdzie tu jest sprawiedliwość? Gdzie tu jest po prostu prawo? Ja mam tutaj jeszcze innych tutaj poszkodowanych, a mianowicie jest tutaj taka pani Jolanta Stolarz, która sprzedała państwo, nie jej osobie prywatnej, państwu sprzedała gospodarstwo rolne, ponieważ jej mąż bardzo chorował, ciężko chorował i nie mogła tym gospodarstwem dalej już zarządzać. Ona 1 000 000 złotych otrzymała od państwa i wpłaciła na PZU i tą policję ubezpieczeniową, renty odroczonej i ona otrzymuje dzisiaj 205 zł po ugodzie w sądzie. Jak nazwać to? Proszę sobie wyobrazić, tu jest dokument. Tu jest dokument, tu jest jej list. Ona ma łzy na swoim liście do mnie tutaj pisane właśnie. Ja wyczuwam grozę tych ludzi. Kto mógł się ująć za starszymi, za obecnymi staruszkami, albo tymi, którzy dorastali już? My wiemy, że w sądzie waloryzowane były maluchy. Waloryzowane były mieszkania. Mieszkania, renta, ta gwarancyjna premia, czy coś tego to się nazywało. A ja z kolei jako ekonomista, interesujący się również budżetami rodzinnymi, nie tylko dochodem narodowym czy PKB, zapytuję uprzejmie, jak to jest możliwe, żeby w ten sposób postąpić z człowiekiem, który w tej chwili pisze, że nie ma pieniędzy na lekarstwa. My wiemy przecież, że ludzi nie wykupuje lekarz z aptece, bo są za drogie. I w tym wypadku mógłbym też przeczytać długi list, ale ze względu na ograniczony czas, tym bardziej, że ojciec Waldemar powiedział, że do drugiej sesji już nie będzie po godzinie 21. Nie będę państwu tych listów czytał. Proszę przyjąć tylko za wiarę, słowo honoru, że ja dysponuję takimi właśnie listami. I jej w ten czas obiecano, PZU obiecał jej 4870 zł, czyli 12,6 przeciętnego wynagrodzenia w sektorze uspołecznionym. Jak dzisiaj po dewaluacji jej dano 120 zł? W sądzie wysądziła 205 zł. Gdzie tutaj jest logika w tym przypadku? Czy to nie jest znowu ta para butów? Jakżeż można było kobiecie wytłumaczyć, zaproponować 430, ten poprzedni przykład, 430 tysięcy złotych jedną parę butów, kiedy ona przez przeciągu 10 lat wpłaciła im 339 tysięcy złotych. A te ostatnia rata, ta była już ta, tą ratą, która była, powiedzmy, pieniędzmi tymi wartości butów. Ale w roku 1972, kiedy zaczęło się drukowanie, to te pieniądze były znacznie więcej warte, aniżeli w roku 1989 czy 3 lata wcześniej. I tu jest właśnie to, co pan europoseł właśnie tutaj słusznie zaznaczył, że są to sprawy nieuregulowane. Ja nie chcę tego nazywać po imieniu tak, jak to nazywają w listach poszkodowanych. To by były słowa niecenzurowane, za które mógłbym nawet pójść siedzieć. Są jeszcze dzisiaj nieznani sprawcy przecież. Dodam jeszcze o tym właśnie człowieku, który naiwny był na tyle, że wpłacił, nie wymienię nazwiska, 500 tysięcy złotych na policę renty odroczonej, zaciągając kredyt w banku, on ten kredyt już spłacił, a rentę będzie otrzymał roku 2014. Proszę sobie wyobrazić, on słuchając dzisiejszej naszej audycji, jakie on odnosi wrażenie, co on zrobił. Jest jeszcze jedna tutaj pani Urszula z Obornik, która wpłaciła też 500 tysięcy złotych na policję i on kasuje 141 złotych miesięcznie. Ona wpłaciła w roku 1987. To już wiem, że to była szalejąca ta inflacja, nieprawda? Już się kończyła. Zaczynała się już plajta PRL-u, nieprawda? Ale ta kwota nie była adekwatna do tego, co ona w tej chwili otrzymuje. No, ja tutaj mam jeszcze tutaj jedną rzecz, mianowicie jest taki pan w Pońca, który wpłacił 100 tysięcy złotych. No, on inkasuje 374 złotych, ale dlatego, że to było wpłacone, ta renta była kupiona w roku zupełnie na początku. Więc proszę bardzo, jeszcze raz prosić, te tysiące w roku 1972 i w roku 1989 do dynamik, to jest dynamika inflacji PRL. I to jest właśnie krzywdą ludzką. Ci ludzie kupując tamte renty byli po prostu niezorientowani, że równocześnie oni kupując to zostają po prostu nabici złym pieniądzem, tym inflacyjnym. Miał wystąpić tutaj również pan poszkodowany, pan Ziemecki Paweł. No w ostatnim momencie okazało się, że gdzieś tam zawiało, gdzieś tam samochodem i tak dalej. Także gratuluję, że pan z Łodzi przyjechał, a on spod Poznania sobie nie dał rady. No, ja tutaj chciałem jeszcze dodać, że jest jedna pani, która otrzymuje, proszę sobie wyrazić, kwartalnie 105 złotych. Też wpłaciła jakieś kwoty. Co to były za osoby? Pytanie jest. Przeciętny człowiek pracujący, zarabiający z pensji, może zapytać, co to są za osoby? Są rzeczywiście to osoby wyjątkowe, które mieli albo bogatych rodziców, mieli gospodarstwo rolne, jakiś warsztat, oszczędzali, bo przecież z pensji tego by nie zarobił, nie zaoszczędził. Znacznie, zwłaszcza w PRL. I z tego powodu odcinają się niektórzy widzowie, czyli radiosłuchacze, w tej chwili od tej grupy ludzi, którym się udało po rodzicach coś dostać, którym udało się prowadzić może jakieś przedsiębiorstwo czy rolnictwo i w związku z tym mogli sobie na to pozwolić. Ale biorąc pod uwagę, że w roku 1951 października była też zmiana pieniędzy i w ten czas Hillary Mintz i Berman, oni kombinowali też coś innego. Utrącić tych wszystkich, którzy byli przedsiębiorcami, tak zwany polski NEP. I ten czas oni też dokonali zmiany pieniędzy. Jeszcze Państwu powiem dla krotochwili, idąc w Sopocie z banknotem 100-złotowym, płacąc kelnerowi, kelner mówi, nie panie, ja dzisiaj tych pieniędzy nie chcę znać, nie przyjmuję. A ja mówię, panie, niech pan zobaczy, co tu jest napisane. Kto odmawia przyjęcia tego pieniądza, podlega karze więzienia. Kelner chciał mi dać cały obiad za darmo. Ja mówię, panie, pan jest krewny politycznie mnie. I oczywiście zapłaciłem. Takie były pieniądze papierowe. I to jest właśnie, co zawsze mówię, że kiedy odstąpiono od parytetu dolar, złoto czy złoto, złoty, to w ten czas zaczęły się największe defraudacje, największe kanty w finansach. Ja jako ekonomista oczywiście bardzo się wstydzę z tego powodu, że interesuje mnie dochód narodowy, kalkulacja PKB i tak dalej, a tymczasem w finansach dzieją się takie właśnie na szkodę najbiedniejszych ludzi, za których ja uważam się za upoważniony w towarzystwie do występowania w ich imieniu.
Ja tutaj może powiem tak, tu właśnie pan Kostrzewski bardzo trafnie zauważył, skąd ci ludzie wtedy wpłacali te pieniądze. To byli na przykład rolnicy, którzy tak. Wtedy nie mieli żadnych emerytur. Emerytury rolnicze dopiero się zaczęły w 77 roku, więc ludzie, którzy chcieli myśleć o swojej przyszłości, mieli jakieś pieniądze, wpłacali wtedy te pieniądze, bo innej drogi do jakiejś emerytury na starość nie mieli. Więc to jest szczególnie rzeczywiście przykre, to oszukanie tych ludzi, bo to trzeba tak wyraźnie nazwać. Ja bym powiedział tak, że w tej chwili oprócz tej drogi pozwów zbiorowych i tu trzeba się rzeczywiście zorganizować, będziemy o tym z panem Kostrzewskim rozmawiać i sądzę, że ta akcja może przynieść jakieś efekty, to trzeba też nacisnąć rząd, który ciągle jest jeszcze przecież współwłaścicielem PZU. Ja tutaj spróbuję zainteresować posłów czy senatorów polskiego parlamentu, bo ja jako europoseł takiego uprawnienia nie mam, żeby wnieśli interpelację do ministra skarbu, który ma swoje uprawnienia wobec PZU, co na to. Ministerstwo Skarbu, czy zamierza coś zrobić w tej sprawie, czy chce zostawić ludzi w taki sposób, jak do tej pory. No bo to te przykłady, ja mówiłem o tym, że w sądzie, bo znam przykłady, gdzie ludzie wygrali, no powiedzmy, no jakieś tam godne pieniądze w procesach sądowych. Pan podał z kolei przykłady, że to się skończyło ugodami na jakieś śmieszne kwoty. No to jest po pierwsze wstyd dla no w tej chwili PZU Życie, bo z tego co wiem, to ono ma te renty odroczone. Bo firma, która szanuje swoją renomę, powinna po prostu dbać o to, żeby jej klienci, także ci z odległej przeszłości, nie byli poszkodowani. No a państwo powinno dbać o swoich obywateli, powinno o tych obywateli dbać, bo nie można ich zostawić na pastwę losu, tak jak to się dzieje w tej chwili.
Zapewne wiele osób słucha naszych rozmów niedokończonych w telewizji Trwam, bądź też w Radiu Maryja. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego spotkania. Są eksperci, są ci, którzy już przeszli nie jeden bój związany z uzyskaniem odpowiedniego odszkodowania czy wzrostu tych świadczeń od PZU. Telefon do naszego studia 56 657 00 11 lub 657 00 12. Telefony dla słuchaczy i widzów spoza granic ojczyzny 48 56 657 00 13 bądź 657 00 14. Gorąco Państwa zapraszamy. Wiem, że chciał zabrać jeszcze głos pan Maciej Łodyga.
Tak, pan Kostrzewski podawał tutaj przykłady właśnie osób, które odważyły się wytoczyć procesy i uzyskały jakąś rewaloryzację świadczenia. Natomiast dużym problemem jest to, że wiele osób w ogóle nie wie, że może na drodze sądowej uzyskać wyższe świadczenie. I tutaj właśnie prośba do mediów, aby nagłośniły tą sprawę, żeby uświadomiły miliony osób o tym, że jest takie prawo jak wytoczenie procesu przeciwko PZU i domaganie się na drodze sądowej tej rewaloryzacji. Tutaj naprawdę nie można się bać przegranej, ponieważ w dużej mierze taka sprawa jest bezsporna. Fakt hiperinflacji jest bezsporny, fakt istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza to są sprawy bezsporne. Same kwoty są wynikają z dokumentów. Dokumentów przecież tych polis nie można podważać, czyli to ile kto wpłacił, ile PZU obiecywało, to wszystko jest ustalone w dokumentach. Natomiast sama rewaloryzacja ma podstawę prawną w artykule 358 ze znaczkiem 1, paragraf 3 Kodeksu Cywilnego. Tym osobom, które nie mają środków na to, żeby na przykład pójść do kancelarii, powierzyć prowadzenie sprawy adwokatowi czy radcy prawnemu, proponowałbym na sam początek chociaż pójść na przykład do powiatowego rzecznika konsumentów. W każdym powiecie jest ktoś taki jak powiatowy rzecznik konsumentów, który jest prawnikiem i on może chociaż wstępnie zobaczyć te dokumenty i ocenić tą sprawę, powiedzieć, czy tutaj to świadczenie jest rażąco niskie, czy też może nie jest rażąco niskie, jaka jest szansa na wygraną.
Przed naszym programem, oprócz tych pokrzywdzeń wynikłych z renty odroczonej, rozmawialiśmy o też innych pokrzywdzeniach, można powiedzieć, tak zwane posagówki.
Tak jest.
Tak jest. No jest taka łacińska paremia, ignorancja juris nocet, nieznajomość prawa szkodzi. No niestety to także mnie dotyczyło, kiedy miałem bodajże 20 lat, jeszcze nie miałem takiej wiedzy, przyjąłem od PZU kwotę bodajże 300 zł z tytułu umowy zaopatrzenia na życie dzieci. Tą umowę zawarli moi rodzice w latach 80. Polegała ona na tym, że przez około 20 lat rodzice wpłacali określoną składkę miesięczną, a za to po tych 20 latach dziecko miało otrzymać jakieś konkretne świadczenie.
Posag.
Tak. No i niestety nie wiedziałem o tym, że można na drodze sądowej domagać się tej waloryzacji. Otrzymałem 300 zł i pamiętam, że to mi starczyło na kupienie soczewek kontaktowych. Natomiast w przypadku mojej siostry, 6 lat młodszej, no już wtedy byliśmy mądrzejsi, wytoczyliśmy proces bodajże w 2006 roku i też proponowano jej paręset złotych, na pewno poniżej 500. No w sądzie wygrała około 7 tysięcy, nie pamiętam teraz dokładnie kwot, między 6 a 7 tysięcy.
Mamy telefon, prosimy bardzo, Radio Maria, Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz
mówi Zofia z Podkarpacia. Ja mam takie pytanie, ponieważ też mam pokrzywdzonych ludzi, starszych i to mocno starszych, już po 80, którzy całe życie oszczędzali i do tego jeszcze sprzedali spadek, żeby wpłacić na książeczkę, bo mieli zamiar, ponieważ dom im się walił, no na szczęście jeszcze się nie zawalił, choć to już tak długo, ale się dalej wali i coraz skuteczniej jeszcze po tych deszczach. I właśnie ta wymiana spowodowała, że z tej kwoty mieli chyba po wymianie około 20 zł, czy nawet mniej, bo to była kwota tak chyba mniej trochę jak 200 tysięcy. I wobec tego oni się nie starali o żadną rewaloryzację, czy jest takowa możliwa. Bo przecież to jest konstytucja, mówi, że obywatele są równi, wszyscy są równi, a tu się okazuje, że jedni są jednak równiejsi, a inni jeszcze gorsi niż równi. Bo to jest coś strasznego, żeby stary człowiek na starość właśnie nie miał na lekarstwa, a stracił tyle z powodu złodziejstwa państwa. Bóg zapłać.
Pani Zofiu, trzeba uszczegółowić jedną rzecz, gdyby pani jeszcze pozostała chwileczkę. Czy te osoby, one wykupiły polisę wówczas?
Nie polisę. To była normalna książeczka oszczędnościowa PKO, która gwarantuje, że się nie straci, jak się podpisuje umowę, prawda?
Prawda.
Halo?
Prosimy. Dziękujemy. Już wiemy szczegół. Tutaj
ja chciałbym dodać, że kiedy my rozmawiamy o tych 100, 105 zł kwartalnie, o tej wartości butów damskich, zestawmy to z dochodami PZU w roku 2009. Prasa doniosła, nie wiem, czy się pomyliła, napisała 12,5 miliarda złotych wypłacono tytułem dywidend akcjonariuszom. Czyli państwo i inni akcjonariusze otrzymali 12,5 miliarda złotych albo 12,5 miliona złotych. W tym wypadku trudno mi jest dotrzeć do tego, czy to jest błąd, kaczka drukarska. W każdym razie ważne jest, że PZU otrzymuje zyski. PZU ma bardzo dobre bilanse, nie tylko za rok 2009, poprzednie lata też. Ja mam 10 kg akt od roku 1975, z których mogę wywieźć, bilanse mam, ponieważ towarzystwo, które ja w tej chwili jest in statu na Sendi, zaczęło swoją działalność we Włocławku. I tym paniom, które w tej chwili może oglądają mnie we Włocławku, składam cześć. Od nich otrzymałem 10 kilogramów dokumentów rozmaitych, z których wynika, że przyjdź pan wczoraj, odpowiadało Biuro Ochrony Konsumentów. Ministerstwo Sprawiedliwości odpowiednio się odżegnywało o tę sprawę. I nic dziwnego, że kiedy ja byłem u posła PiS-u, pana Ziobro, to on mówił właśnie, że jeżeli my wygramy, to my tą sprawę poruszymy. No ale niestety to nie udało się. Spotkałem się na forum polonijnym, dokładnie forum Etyka w Biznesie z panem Balcerowiczem w Krakowie. To było takie właśnie forum na temat etyka w biznesie. Mnie te sprawy szczególnie interesują ze względu na to, że jestem zdania, iż katolicka nauka o społeczeństwie powinna wziąć pod uwagę, czy biznes musi być tak jak pierwsze prawo ekonomii. Minimum nakładów, maksimum efektów. Czy to się zgadza z naszą etyką? Czy to się z naszym poglądem wygląda? Jak to w takim razie, że jeden może sobie kabzę nabijać, a drugi będzie miał kłopoty do końca miesiąca? To są właśnie fakty, które mnie zawsze interesowały, jak kalkulacja jest najważniejszą sprawą w ekonomii. Ja tutaj chciałbym dodać ten sposób, mianowicie, że te 12,5 miliarda złotych dywidendy i w poprzednich latach także PZU, to w zestawieniu tym, co otrzymują ci, którzy do tego PZU wpłacili olbrzymi, na tym polega zysk. I dlatego pytanie, gdzie jest prawo, a gdzie jest sprawiedliwość? Pan Pietrzak, Jan powiedział, żartując może, że myśmy prześcignęli Nigerię, ale jesteśmy pod względem sądownictwa zaraz za Albanią. Ja nie chciałbym obrażać tych prawników, panowie, bo dla mnie prawo jest najważniejszy dekalog. Jak w mądrej głowie, to dość po słowie. Wystarczy dekalog i nie potrzeba żadnych paragrafów. Ja jako ekonomista oczywiście ale też sobie pozwolę zażartować.
Tutaj można powiedzieć tyle, że akurat w tej sprawie, bo bardzo często mamy do czynienia i rozmawiamy, dyskutujemy o takich sytuacjach, kiedy to prawo jest złe przeciwko ludziom, czy sądy nie uwzględniają ludzkiej krzywdy. Ale w tym wypadku ten argument jest na korzyść obywateli, na korzyść ludzi tych skrzywdzonych, dlatego że prawo tak jak ten przepis, który wymienił pan mecenas, ten artykuł 358 ze znaczkiem 1, paragraf 3 kodeksu cywilnego, dotyczy wszystkich umów, które były zawarte w innej sytuacji, a zmieniła się siła nabywcza. Pani Zofia z Podkarpacia, która pytała o to w swoim telefonie, takich spraw też dotyczy, tylko nie wiem, jaka tam jest konkretna sytuacja. Jeżeli ktoś już odebrał te wkłady i nie zgłosił tego żądania waloryzacji wcześniej, no to być może, że to już jest niemożliwe. Ale ten przepis warto wiedzieć. Ktokolwiek ma taką sytuację, bo to były bardzo różne umowy kiedyś tam zawierane, a być może jeszcze dzisiaj one się jakieś skutki powodują, więc zawsze można do sądu o tę waloryzację wynikającą ze zmiany siły nabywczej pieniądza zawsze można wystąpić. Ta droga prawna jest otwarta. No tutaj o PZU mówimy, no to jest PZU jest przecież, pamiętamy, wielką firmą, wielką instytucją finansową. Podlega prywatyzacji. Ja jeszcze pamiętam, jako prezes NIK-u kontrolowałem to już lat temu, 9 pod koniec mojej kadencji jako prezesa NIK-u PZU. Wtedy 30% akcji PZU sprzedano za 3 miliardy złotych, czyli jakby wartość całego PZU wyszacowano na 10 miliardów. Ta holenderska firma, która kupiła te akcje, 30 miała obiecane jeszcze 21% dodatkowo. Tych 21% nie dostała i potem była ten słynny spór. Arbitraż międzynarodowy z Eureko, tak? Arbitraż międzynarodowy i wtedy usłyszeliśmy rzecz, której do dziś nie potrafię pojąć, ani jakby nie znajduję wyjaśnienia, nikt tego nie wyjaśnił, że na skutek niedojścia tej umowy do skutku, to Eureko miałoby dostać 36 chyba miliardów, o takiej kwocie mówiono, 36 miliardów złotych za niezrealizowanie tej umowy, takiego odszkodowania. No, tak się rozlicza w biznesie. No, zawarto ugodę z Eureko, to się skończyło na kilku miliardach, ale na grubych miliardach odszkodowania za niewywiązanie się z umowy. W każdym razie PZU to są dzisiaj ogromne pieniądze, to są grube miliardy majątku, no a te zobowiązania ludzi to są no, dziesiątki, może setki milionów, gdyby to wszystko zebrać. Ja myślę, że w interesie PZU, dobrego imienia tej firmy też powinno leżeć załatwienie tej sprawy.
A mówiąc
bo przecież wiarygodność w biznesie, w instytucjach finansowych to jest podstawowa rzecz, a w ubezpieczeniach tego rodzaju to szczególnie. Wiarygodność jest rzeczą fundamentalną.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę. Radio Maria Telewizja Trwam.
Halo?
Prosimy bardzo.
Witam serdecznie ojca świętego, prowadzącego oraz wszystkich przedstawicieli, którzy tam uczestniczą. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę szanownego pana Wojciechowskiego. Ja już posyłałam, właściwie moja córka tam do biura do Łodzi wysyłała taką bardzo ważną sprawę jej osobistą. Między innymi ja nie mogę się nigdy z panem Wojciechowskim spotkać. Mam numer nawet jako do tego, miałam, a w tej chwili już nie, jakoś gdzieś zapodziałam. Numer nawet jako ja, do tego.
Do biura poselskiego.
Tak. I proszę pana, tam w biurze do Łodzi, tam już takie pewne papiery do nas. Chciałabym, o ile bym się mogła jakoś skontaktować, nie w tej chwili, żeby nikomu nie zajmować.
Proszę, żeby pani zostawiła swój telefon, a oczywiście spotkam się z panią najszybciej, jak to możliwe. Bardzo wielu ludzi się zgłasza do mojego biura poselskiego. Nie jestem w stanie szybko zareagować na wszystkie prośby. W biurze łódzkim, jak pani wie, no była ta tragedia, która też trochę nam utrudniła funkcjonowanie biura. Był ten straszny zamach. Ale oczywiście mam serdeczną prośbę, żeby pani zostawiła swój numer telefonu. Ja się z panią skontaktuję i najszybciej, jak to możliwe, w ciągu najbliższych dni będę z panią
się spotkał. Panie Wojciechowski, to znaczy, albo z córką, gdzie mam to zostawić? Czy w tej chwili powiedzieć panu?
Proszę pozostawić poza anteną, a my wracamy do naszych rozmów niedokończonych. Można by tutaj też zastanowić się, państwo szuka pieniędzy między innymi teraz ograniczając niemalże do połowy tak zwany zasiłek pogrzebowy. I czy nie warto byłoby szukać pieniędzy nie tylko w oszczędnościach, ale tutaj słyszymy, że takimi pieniędzmi potężnymi obraca PZU, które nie wypłaciło świadczeń wcześniejszych. To taka, można powiedzieć, dygresja nie do końca związana z tematem, ale jednak po raz kolejny ktoś, kto w sytuacji no, bardzo trudnej doświadczenia odejścia osoby bliskiej, zostaje jeszcze mu to świadczenie odebrane. Ja znam też osoby, które przez cały czas płacą świadczenia, że po ich śmierci osoby najbliższe otrzymają też jakieś tam zadośćuczynienie w formie oczywiście tutaj pieniężnej po stracie. No i zastanawiają się, i to dosyć poważnie, czy warto było przez te 30, czasem 40 lat podejmować każdego miesiąca i taki trud odjęcia sobie wówczas pieniędzy, a teraz te świadczenia, jeżeli one znowu zostaną gdzieś tam obcięte i ich członkowie, ich rodzin otrzymają jakieś grosze, to też są pytania, które no niestety towarzyszą nam zawsze, gdy rozmawiamy o ubezpieczeniach, pytając się, gdzie się podziały nasze, już nie podatki, ale gdzie się podziały nasze tutaj składki.
Ja powiem może taką rzecz, że no, dzisiaj w ciągu dzisiejszego dnia jest powtarzana wiadomość, że rząd zdecydował się na zmiany w OFE, w funduszach emerytalnych. Część tych pieniędzy, czy większość nawet tych pieniędzy kierowanych w ramach tak zwanego drugiego filaru, czyli tych inwestowanej części naszych emerytur, zabrana to zostało do ZUS-u. No, przyczyna jest prosta. Rząd ma gigantyczną dziurę w budżecie, w całych finansach publicznych i rozpaczliwie szuka pieniędzy, wyrywa komu się da, gdzie się da. To jest cały czas na granicy no, przekroczenia tych wszelkich norm ostrożnościowych długu publicznego. Ten rząd sprzedaje intensywnie, co tylko jeszcze ma w Polsce, co tylko Polska ma, nie, to nie jest rządu majątek, tylko Polski, nas Polaków. Słyszałem też, że no, bardzo dobry rok pod względem prywatyzacji, już nie pamiętam jaka tam kwota padła, ale no, niewiele zabrakło, nie został pobity rekordowy rok 99. To był też rok między innymi sprzedaży PZU właśnie, ale wyprzedawane jest intensywnie wszystko, a w budżecie państwa jest coraz większa dziura. Coraz większa dziura. Więc no, ja już widzę, krytykują te działania rządu, czy zaniechania rządu, krytykują no, nawet już liberalni ekonomiści, z Balcerowiczem włącznie, są zaniepokojeni coraz bardziej. A słyszymy cynicznie, że żadnych reform się nie będzie przeprowadzać, bo są następne wybory. Więc się wmawia cały czas na tym. Każdy temat to się sprowadza do dyskusji o PiS-ie, o Jarosławie Kaczyńskim, tak jakby PiS w dalszym ciągu rządził w Polsce. Czwarty rok już tej koalicji. Zbliżamy się do wyborów, a tu cały czas obietnice. Reformy mają być, ale po następnych wyborach do wyborów już premier Tusk powiedział, że żadnych reform nie będzie. Sytuacja budżetu jest fatalna. No i to się odbija na ludziach niestety, bo przecież rząd jak nie ma pieniędzy, no to sięga do kieszeni obywateli i wyrywa gdzie się da. Podwyższa podatek VAT na przykład, który uderzy przecież bardzo w nas wszystkich, w każdego, a zwłaszcza w najbiedniejszych ludzi. No i też, gdzie jakiekolwiek pieniądze są, to stara się sięgnąć po nie swoją ręką i to jest, no, jakby jako obywatele powinniśmy to obserwować i wyciągać wnioski, bo zbyt wielu Polaków niestety nabiera się na tę propagandę sukcesu, na to opowiadanie o tej zielonej wyspie, którą Polska jest w obecnych czasach. Nie jest żadną zieloną wyspą, jest krajem, o którym ekonomiści coraz bardziej prorokują złe rzeczy, że się możemy stać, mieliśmy być drugą Irlandią, no i obyśmy się nie stali, ale możemy się stać w złym niestety znaczeniu, bo Irlandia też ma bardzo ciężki kryzys finansowy. Grecja była pierwszym takim przykładem. Więc jest sytuacja polskich finansów publicznych naprawdę tragiczna w tej chwili, jeżeli nie wrócą rządy odpowiedzialności za państwo, odpowiedzialności za finanse publiczne, to naprawdę będzie, to czeka nas naprawdę zła przyszłość.
No ta sytuacja, o której dzisiaj rozmawiamy, to wołanie pomożecie i jedną z form tej pomocy państwu było wpłacanie do przedsiębiorstwa państwowego, wówczas jakim było PZU, swoich oszczędności, sprzedawania swoich majątków, aby otrzymać rentę odroczoną. No teraz też może za niedługo będzie takie wołanie państwa, pomożecie. Czy pomożecie i wtedy, żebyśmy oddawali oszczędności podobne do tych reklam. Oddajcie nam złoto, abyście mogli wtedy coś kupić, czy jakiś prezent sprawić swoim dzieciom.
Ja się spodziewam, proszę ojca, takiego wezwania i będzie, a pomóżcie, bo inaczej to PiS wróci do władzy. Będzie takie straszenie, tak. Będzie straszenie Kaczyńskim, Ziobrom, tak notabene z tych wszystkich represji, które miały mieć miejsce w Polsce za państwa PiSu, jak do tej pory nic się, znaczy no, nawet jednego zarzutu nie byli w stanie postawić. Komisja naciskowa, komisja do wyjaśniania śmierci Barbary Blidy, wielki, cóż to nie miało być złego w Polsce, jakie to się straszne rzeczy działy pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. Do tej pory niczego nie wykazali, żadnej
nieprawidłowości. Nie było afery hazardowej, za chwileczkę.
A jednocześnie kolejne afery są zamiatane pod dywan. Słyszymy o aferze z orlikami, okazuje się, że trawa miała być strzyżona na takiej wysokości, na jakiej tylko jedna firma zaprzyjaźniona taką trawę produkowała, ale już Centralne Biuro Antykorupcyjne, już czy rzecznik ministerstwa już tutaj mówi, że wszystko w porządku, już było badane, tarcza antykorupcyjna była rozpostarta nad tymi przetargami. No widzę, że kolejna jakaś sprawa niewyjaśniona jest gdzieś tam spychana. Ale tego też nie powinniśmy odpuścić. To powinna Najwyższa Izba Kontroli
zbadać. Tutaj jeszcze pan Zdzisław, pan Maciej, ale mamy telefon, więc...
Halo?
Prosimy bardzo.
Czy mogę z panem posłem rozmawiać? Proszę pana.
Prosimy o przedstawienie się i słuchamy pana na
antenie. Zachodniopomorskiego Józef.
Prosimy, panie Józefie.
Chciałem powiedzieć dla pana posła, panie pośle, ja w 83 roku uległem wypadkowi. Miałem połamane obydwie nogi na podudziu. Tak jakby brzuszko tym przeczuł. Wie pan, sprawcą wypadku to był taki sobie pan, jak to kiedyś jeszcze w Szczecinie była Stocznia Warskiego, a on był przewodniczącym ZMS-u. Natomiast miał wujaszka w stopniu podpułkownika, w brygadzie w Szczecinie w Łopie. Wujaszka, córka jedna była lekarzem, druga córka prokuratorem w Szczecinie, a ja numerem statystycznym. I tak sobie to pomyślałem. Gdy już wyszłem ze szpitalu, jako tak chodziłem, no, zwróciłem się dokąd? No przecież do naszych bogów, do Komitetu Centralnego w Warszawie. A wtedy był członkiem oddziału korespondencji. Nie będę wymieniał nazwiska, tylko ten pan był, którym kiedyś w Bundestagu powiedział w parlamencie w Niemczech, nie potrzebuję mówić, kim jestem, same nazwisko moje świadczy. W ten sposób. No ja po dzisiejszy dzień nie otrzymałem odpowiedzi. On pięknie w telewizji występuje, się uśmiecha. Ale wobec tego teraz przystąpię do rzeczy. No, dostawałem wynagrodzenie za ten wypadek. Proszę sobie wyobrazić, kwartalnie 31 zł i parę groszy, to kwartalnie. Wreszcie chyba 3 lata czy 4 wstecz dostaję pismo, że zostanie to wstrzymane żywym. Ja zrobił kserokopię z dowodu i odcinka tej emeryturki, którą ja otrzymuję. Pojechałem tam do nich, to jest w Szczecinie na świętej pamięci kardynała Wyszyńskiego. Pojechałem tam i moje panie, tego ja panu nie dam, bo powiem panu tylko tę jedną tą prawdę. Wie pan, nie wiem, czy pan w mafii, czy nie w mafii. Przecież tak jak telewizja mówi, ty prokuratorzy są w mafii, policjanci są w mafii, sędziowie, a pan chce ode mnie tego, a może pan nawet zechce zobaczyć, jaką ja mam emeryturkę i za parę groszy pan zostanie zabity, pan komuś da. I wreszcie, co ja mam z tym zrobić? I panie pośle, czy mógłby pan... Ja zaraz przejdę do telewizora. Czy mógłby pan podać mi adres za chwilę czasu, gdzie bym ja się miał zwrócić? A może ja gdybym miał adres pański do biura, proszę pana, to bym panu wysłał te papiery, które stamtąd i ten dowód rzeczowy, że kwartalnie tych 31 zł z groszami otrzymywałem. Może by pan to poruszył w Unii Europejskiej, tak, jakie prawa w Polsce są, jak oni rządzą, jak to się w Polsce rządzi, jak się na człowieka za to.
Ja poproszę też, żeby pan zostawił numer i skontaktuję się z panem po programie, bo zobaczę, jeżeli...
Mój numer telefonu?
Tak, ale to po programie niech pan z osobą, która się z panem połączyła, zostawi swój numer telefonu. Ja się
mój
z panem
numer
skontaktuję.
Telefonu jest 091.
Panie Józefie, proszę pozostawić naszemu realizatorowi, który odebrał od pana telefon. On już czeka poza anteną i przekaże ten telefon panu posłowi, dobrze?
Ja spróbuję i tutaj zobaczyć, co się da zrobić w tej sprawie. Nie wiem, czy coś się da, bo to może być przedawniona sprawa, 83 rok, ale zobaczymy.
Mówiąc o sądownictwie i naszej sprawiedliwości, chciałbym przytoczyć tutaj już nie Pietrzaka, który bardzo ładnie to wyraził, lubię troszeczkę krotochwili, jak są tematy przedłużające się, ale pewien redaktor w telewizji powiedział, że nasze sądy są niesprawiedliwe. Ja mam notatkę tego i nazwisko tutaj w tej innym segregatorze, który powiedział, że ponieważ nasze sądy są niesprawiedliwe, to wygrywamy w Strasburgu. No nie myślę, ażeby tutaj zachęcać naszych poszkodowanych, ażebyśmy my robili jakiś pozew do Strasburga, ale chciałbym jeszcze raz zaznaczyć właśnie to, co żeśmy mówili. Ten pozew zbiorowy daje nam nadzieję, pomimo, że na razie jesteśmy pod rządami ustawy, która mówi, że 2/3 straty tej szkody, o której tutaj mówimy, ponosi PZU, a 1/3 straty ponosi właściciel polisy. Na czym to polega? W sądzie, które rozpatrują te pozwy, dotychczas rozpatrywały, ja mam do tym względu z korespondencji duże doświadczenia na podstawie tych wszystkich korespondencji, wynika, że biorą pod uwagę, a czy pan ma samochód, a czy pan ma mieszkanie, a może domek, a może kanarka. I wreszcie dochodzi do tego, że jemu się nic nie należy, bo on ma za dużo wszystkiego. W stosunku do tej pani sędzi, która oficjalnie ma powiedzmy czy 2 czy 3 tysiące złotych. I w tym wypadku też musimy zdawać sobie sprawę, my poszkodowani, że musimy się liczyć z takimi konsekwencjami. Z tego powodu następny punkt mojego wystąpienia, a mianowicie pozew zbiorowy, jest oczywiście bardzo, bardzo potrzebną sprawą. Ja wczoraj, będąc w Kancelarii Kadłubskiej w Poznaniu, dowiedziałem się i na podstawie tych artykułów i znalazłem, bo to dwa artykuły w głosie gazeta The Times, Głos Wielkopolski, właśnie na tą kancelarię naprowadziła. Powiedzieli, że my nie musimy robić pozwu zbiorowego. Zróbmy każdy indywidualnie pozew, ale wniosek z kancelarii będzie, ażeby sąd skonsolidował te wszystkie 10 wniosków i w ten czas będziemy to adwokaci będą mieli mniejsze sprawy. Trudności w tych sprawach jest, że każdy w innym czasie wpłacał inne pieniądze. I jeżeli wziąć na podstawie tej listy, której mam, gdzie były wpłacone 100, to w porządku, ale też te 100 tysięcy złotych były w rozmaitych czasach wpłacone. Dlatego ja zdaję sobie sprawę, że to jest bardzo trudna sprawa dla adwokatów. I dlatego uważam, że jeżeli ja poproszę teraz pana Macieja, ażeby on zechciał powiedzieć o stosunkach kredytowych i waloryzacyjnych, może to byłaby łatwiejsza sprawa, zanim dojdziemy do inicjatywy ustawodawczej w Sejmie, to jak powiedziałem, życzeniem naszych nagłośni tych wszystkich, a dzisiejszych przede wszystkim dziękuję Telewizji Trwam i Radio Maryja, że po raz pierwszy te dwa toruńskie media zechciały dać nas na antenę.
I dlatego zamierzę, żeby to nagłośni nas uporządkujemy te nasze plany na najbliższe minuty programu, a mianowicie jest telefon, za chwileczkę poprosimy. Potem o tym, o czym mówił pan Zdzisław, powie nam pan Maciej Łodyga. Ale najpierw chciałbym zapytać, na ile podstawnym jest pytanie o kanarka, czy też czy mam przyczepkę do samochodu, którym przyjechałem, czy też tak. Czy wykupiłem bilet w pierwszej, tak już troszeczkę ośmieszając sytuację.
Niezasadne jest zupełnie to pytanie, dlatego że to nie jest przecież zapomoga, to nie jest zasiłek, tylko to jest waloryzacja tego, co człowiek sobie zagwarantował kiedyś płacąc pieniądze, więc badanie sytuacji, w jakiej człowiek w tej chwili jest bezpodstawne, więc jeżeli tego typu pytania padają, to ja nie
To wynika
widzę.
Z ustawy.
Jest to nadużycie.
Tej ustawy.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam bardzo serdecznie ojca Benedykta i panów w studio. Ja mam pytanie do pana Wojciechowskiego. Może troszeczkę odbiegnę od tematu, ale chciałabym podać przykład, jak bardzo źle, po prostu tragicznie są traktowani chorzy rolnicy ze wsi. Ja jestem bardzo chora na kręgosłup nie będę mówić o swojej chorobie, ale mam ją udokumentowaną na rezonansie magnetycznym. Proszę sobie wyobrazić, mnie w tym roku lekarz sądowy 1 lutego przyznał rentę, to znaczy stwierdził, że jestem całkowicie niezdolna do pracy w rolnictwie. Jest koniec grudnia, rentę miałam przyznaną od 1 lutego do 31 grudnia. Do tej pory nie mam ani grosza. Jestem naciągana od komisji do komisji. Odbyły się 3 rozprawy sądowe i proszę mi powiedzieć, czy to jest zgodne z prawem, jeżeli pan może, żeby lekarz z KRUS-u podważył decyzję sądu. Przecież to neurolog, lekarz sądowy przyznał mi, że jestem niezdolna całkowicie do pracy w rolnictwie. Jak, no to jest po prostu nie do pomyślenia. Jak lekarze traktują ludzi ze wsi, ludzi chorych? Ja nie mam choroby wyleżanej, wyskakanej, wytańczonej. Ja od małego dziecka jestem urodzonym rolnikiem z krwi i kości. Od małego dziecka nie pracowałam, ale harowałam w rolnictwie. Mimo, że mam dopiero 47 lat, nie nadaję się do pracy na roli. Jak sama koło siebie nieraz nie mogę zrobić, bo są takie dni, że nie mogę się poruszyć. Jak ja mam w 4 miejscach przepuklinę i mówię o tym lekarzowi na komisji, lekarz szyderczo uśmiecha się, to człowiekowi rozum w głowie się przewraca. Ja mam do pana Wojciechowskiego takie pytanie. Proszę mi powiedzieć, czy to jest zgodne z, czy to jest normalne, czy to jest zgodne z prawem, żeby lekarz z KRUS-u, z Jasła, podważył decyzję sądu. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkich.
Dziękujemy,
pozdrawiam.
Pani
szczęść
Danuto.
Boże.
Pozdrawiamy.
Nie powinno tak być, dlatego że no, kolejność jest taka, że to decyzję KRUS-u zaskarża się do sądu i albo się wygrywa, albo się przegrywa. No różnie to się tam kończy, ale jeżeli są wątpliwości co do rzetelności opinii lekarza, którego powołał KRUS czy ZUS, bo to jest analogiczna sytuacja, sąd powołuje biegłego i ustali inaczej, no to sąd decyduje na czym się oprzeć. No, bardziej chyba wiarygodna dla sądu powinna być opinia, którą wydał biegły powołany przez sąd i specjalista w danej dziedzinie, bo bardzo często jest tam, że w ZUS-ie czy w KRUS-ie orzekają o niepełnosprawności czy o chorobie lekarze, ci orzecznicy nie będący specjalistami w danej dziedzinie. Ja mam też sporo takich skarg do mojego biura trafia. No, wyjadę tutaj z pakietem nowych spraw, ale też chętnie się z panią po programie skontaktuję, żeby tę sprawę podjąć. Zobaczymy. Być może jakaś tutaj interwencja też poselska, może kogoś z posłów zainteresuje, żeby w pani sprawie podjął interwencję. Bo być może, że czy jakby to nie jest sprawa, która mnie dziwi w tym sensie, a pani współczuje, bo po latach ciężkiej pracy w gospodarstwie rolnym można naprawdę się nabawić wielu chorób i mocno cierpieć. I tego typu lekceważenie tej choroby to jest bardzo przykre, bolesne doświadczenie. Będę starał się pani pomóc w tej sprawie. Skontaktujemy się po programie.
Dziękujemy. Pan Maciej?
Tak. Czytałem w komentarzu do kodeksu cywilnego, że w II Rzeczypospolitej, kiedy w latach 20. doszło do hiperinflacji marki niemieckiej i przyszło przeprowadzać reformę walutową i wprowadzać złotówkę, te zasady waloryzacji ustalono w drodze ustawowo. Ustalono jakieś szczegółowe zasady przeliczeń i dzięki temu nie trzeba było pójść do sądu, tylko można było po prostu, podmioty działające w gospodarce mogły na podstawie przepisów prawnych to jakoś tam waloryzować. Nie chcę rozstrzygać, jaka waloryzacja jest lepsza, czy oprzeć się na sądach i żądać, żeby ludzie szli do sądów, czy jakoś to ustawowo regulować. Natomiast chciałbym tylko zwrócić uwagę, że w 1989 roku ustawowo zadbano o interesy instytucji finansowych. Otóż uchwalono ustawę o uporządkowaniu stosunków kredytowych, która pozwoliła, która uchyliła postanowienia umów kredytowych ustalające stałe oprocentowanie kredytów, ponieważ no, trzeba pamiętać, że w wyniku hiperinflacji też duża strata groziła bankom, ponieważ raty kredytowe płacone przez kredytobiorców w wyniku hiperinflacji miały coraz niższą wartość. I po to, żeby w przypadku banków po prostu no, zadbano o ich interesy i uregulowano to ustawowo, pozwolono, w drodze ustawy pozwolono bankom zmienić to oprocentowanie. Natomiast w przypadku osób fizycznych no, niewiele
czegoś
zrobiono.
Takiego
tak, nie zrobiono.
Rozmawiamy dzisiaj o pokrzywdzonych przez PZU. Teraz, żeby na zakończenie naszego spotkania też popłynęła jasna informacja o tym, kogo dotyczy dzisiejszy temat naszego spotkania. Była to sprawa renty odroczonej. Do kogo te osoby mogą się zwrócić? Jaka jest różnica pomiędzy indywidualnym pozwem do sądu, a tym pozwem zbiorowym? I również kto może nam w tej dziedzinie pomóc, żeby nasz radiosłuchacz czy też telewidz mógł wyjść z konkretnym tutaj pomocnym dla niego głosem, bo wiemy, że może pomóc powiatowy rzecznik konsumentów, ale kto jeszcze?
No przede wszystkim kancelaria. Po prostu to musi być ktoś, kto ma wykształcenie prawnicze, który po prostu prowadził wcześniej takie sprawy, zna te sprawy i który może na podstawie dokumentów ocenić czy warto iść do sądu, o jaką kwotę można iść do sądu. No, najlepiej, jeżeli po prostu taka osoba może reprezentować już w sądzie, sporządzić pozew, poprowadzić cały proces.
Jakich kosztów procesowych może spodziewać się taka osoba?
Tak, no, opłata stosunkowa wynosi 5% od wartości przedmiotu sporu. W przypadku pozwów zbiorowych tam jest 2%, czyli jest trochę lepiej. Natomiast oczywiście można składać wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.
O zwolnienie na prawie ubogich.
Tak, poza tym trzeba też pamiętać, że w przypadku zasądzania takich świadczeń przez sąd, tutaj wysokość świadczenia zależy od uznania sędziowskiego. Ono oczywiście nie jest dowolne, ale jest swobodne. Nawet jeżeli sąd nie zasądzi wszystkiego, to może być tak, że nie obciąży powoda nawet w części kosztami procesu. Chciałbym jeszcze dodać, wracając do rzecznika konsumentów, że on także może wytaczać na rzecz obywateli procesy i może reprezentować dane osoby.
Żeby korzystać z pozwu zbiorowego, trzeba zgromadzić 10 osób pokrzywdzonych, tak? Minimum.
10 osób pokrzywdzonych, tak. I tam jest jeszcze taki warunek, że co najmniej tam grupy, podgrupy, ta ustawa jest troszkę tak skomplikowana, ale to muszą być co najmniej dwie osoby w identycznej sytuacji, czyli dochodzić tej takiej samej kwoty. Tak. Natomiast no, mimo tych skomplikowań warto jednak próbować tą drogą pójść. To jest jeszcze prawie, że nieprzetarty szlak. Mało takich pozwów jest, dopiero to się zaczyna, bo kilka miesięcy zaledwie ustawa obowiązuje. Ale to, co powiedział pan mecenas, więc zyskuje się na kosztach, bo te koszty są 2%, a nie 5% od wartości przedmiotu sporu i jest ograniczenie. Maksymalne koszty są kwota 100 tysięcy złotych, czyli niezależnie ilu jest tych występujących powodów tak zwanych, to te koszty się zamykają w tej kwocie sądowe, ten wpis sądowy, czyli jakby ta bariera pierwsza, która jest trudna do przejścia. Oczywiście, tak jak tutaj panowie mówili, jest możliwość zwolnienia. No ale to tylko najbiedniejsi mogą na to liczyć, no więc ci, którzy tam z jakieś niewielkie renty mają czy coś, to mogą liczyć. No, przeciętny obywatel nie może oczekiwać takiego zwolnienia od kosztów. Więc pozew zbiorowy pozwala no, mniejszym kosztem i mniejszym nawet takim osobistym nakładem sił, środków dochodzić tego roszczenia. Problem też polega na tym, że no trudno się tym ludziom odnaleźć, prawda, bo to są ludzie rozproszeni, nikt jeden o drugim nie wie. Więc tutaj rzeczywiście jakiś internet jest, nie wszyscy z niego korzystają, ale coraz więcej ludzi korzysta i tutaj jakby zebranie się choćby poprzez internet. Jak już będzie 10 takich ludzi, można wnosić pozew zbiorowy i to jest no, jednak duże ułatwienie, więc do tego bym zachęcał, ale potrzebna jest kancelaria prawna, bo tak. To może tylko prawnik.
Ja w imieniu Towarzystwa Pokrzywdzonych przez PZU chciałbym dodać, że jeśliśmy założyli takie konto www.pozywamypzu.blogspot.com. Powtarzam, www.pozywamypzu.blogspot.com. Uważam, że tego rodzaju, powiedzmy, spotkania mogłyby zachęcić właśnie wielu ludzi, oczywiście w łączności z tym adwokatem, czy zespołem adwokackim, czy biurem obrony konsumentów, bowiem sprawa właściwie dopiero nabiera rozpędu i moim życzeniem byłoby jak najwięcej rozgłosić to, nagłośnić sprawę dzięki właśnie dzisiejszemu precedensowi, aby ona znalazła jakikolwiek sukces. I tego wszystkiego w związku z życzeniami do siebie szczęść Boże życzę. Dziękuję uprzejmie.
Bardzo gorąco dziękujemy panu Zdzisławowi Kostrzewie za zainicjowanie naszego spotkania, za też uwrażliwienie nas na problemy tych osób pokrzywdzonych. Również dziękujemy panu mecenasowi Maciejowi Łodydze, prawnikowi, czyli jeszcze bez mecenas. Chociaż tutaj pan poseł wybiegał do przodu, mamy nadzieję.
Myślę, że ma pan tutaj znakomite zadatki na dobrego mecenasa, więc życzę.
Dziękuję. Bardzo dokładny, bardzo dokładny, ideowy człowiek.
I pomagania ludziom skutecznego.
Tak.
Dziękujemy też za to, że przybył do naszego studia mecenas Janusz Wojciechowski, poseł Rzeczypospolitej Polskiej do Parlamentu
Europejskiego. Dziękuję bardzo, szczęść Boże i też wszelkich łask Bożych i zdrowia i wszystkiego, co najlepsze w nowym roku dla wszystkich słuchaczy Radia Maryja, telewizji Trwam, czytelników naszego dziennika. Oby to był rok dużo lepszy od tego tragicznego bardzo roku, który się kończy.
Bóg zapłać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.